Witajcie na kolejnym module Fundamentów Języka C-Sharp dla Początkujących. Ze mną jest Daniel, ja jestem Borys. Zajmiemy się teraz dość istotną rzeczą w języku C-Sharp, ponieważ zajmiemy się wyjątkami i zdarzeniami. Pamiętamy jeszcze z poprzednich modułów, jak zajmowaliśmy się kolekcjami i tablicami, że Daniel chciał się odwołać do elementu tablicy, którego nie ma. Wykraczał on poza indeks. Wtedy pamiętamy, że program, można powiedzieć, się zawiesił, zapauzował i wyrzucił jakiś taki dziwny komunikat w Visual Studio, mówiąc nam, że właśnie nie może się odwołać do tego elementu, ponieważ go nie ma. I co za tym idzie? Daniel, może powiesz więcej?
Tak, patrząc na nasz slajd, to jest dokładnie ten przykład, który poruszaliśmy w temacie tablic. Stworzyliśmy sobie tablicę, w której są trzy elementy, więc rozmiar tablicy jest 3. Natomiast ja próbuję odwołać się do elementu o indeksie z numerem 10. Mhm. No ale nie mogę się odwołać, bo maksymalny indeks jaki jest, bo pamiętamy, że od zera indeksujemy, jest z indeksem 2.
To czyli element 11 w tym momencie.
Czyli tak naprawdę dokładnie. Tak. Dokładnie tak, natomiast z indeksem numer 10. Dokładnie. A takiego indeksu nie ma, więc nie jesteśmy w stanie się do tego odwołać i nasz program tak naprawdę wyrzuci wyjątek. Chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo istotną powiedzieć, jeżeli chodzi o tworzenie waszych aplikacji, waszych programów. Starajcie się pisać programy odporne, czyli programy, które w których tak naprawdę uważacie na to, co użytkownik może w waszym programie zrobić, próbujecie to jak najbardziej wydajnie obsłużyć, mhm. Bo tak naprawdę, jeżeli nie będziecie przewidywać pewnych zachowań w waszych programach, wasze programy po prostu nie będą odporne i będą się zacinać i nie będą user-friendly, czyli po prostu użytkownikom nie będzie chciało się z nich korzystać. Więc do tego służy obsługa wyjątków w języku C-Sharp i zobaczmy, na naszym przykładzie, tym prostym, jak wygląda obsługa takiego wyjątku. Jeżeli ja zadeklaruję sobie tablicę o rozmiarze 2, jeszcze literka T zjadło, czyli moja tablica ma rozmiar 2, mogę mieć w niej 2 elementy, więc to co robię, pod indeks z numerem 0 podstawiam liczbę 1. Mhm. Natomiast pod indeks z numerem 1 podstawiam liczbę 2. Odpalam swój program. No oczywiście nic się nie dzieje, w porządku, tak? Odwołałem się do czegoś, co jest, bo są 2 elementy rzeczywiście. Natomiast zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja odwołam się do
elementu, który tak naprawdę nie istnieje w zasięgu naszej tablicy.
Dokładnie.
Pamiętamy, że tablice to nie są kolekcje dynamiczne, tak jak w przypadku list czy właśnie słowników. One mają stały rozmiar, więc podczas inicjalizacji takiej tablicy zajmujemy tak naprawdę stałe już miejsce w pamięci. Nie możemy modyfikować.
Więc teraz chcę się odwołać do elementu z indeksem numer 10 no i zobaczmy, co się stanie. Coś niedobrego dzieje się z moim programem. Jak to? Dlaczego się wysypał? Przecież wszystko napisałem, wydaje mi się, że poprawnie, jednak nie. I teraz zobaczcie, co tu się stało. Visual Studio, kiedy rzuca wyjątkiem, kiedy wasz program rzuca wyjątkiem, a Visual Studio chce wam podpowiedzieć, co się stało, wysuwa się taka ramka, która informuje o typie błędu, czyli w tym przypadku index out of range exception, czyli przekroczyliśmy po prostu rozmiar tablicy i nie ma tego elementu o indeksie 10. No właśnie, i teraz jeżeli ja bym chciał uodpornić się na taki błąd,
to co mogę zrobić w tym momencie?
To jest bardzo proste, Borys. Okay. To co robimy, to otaczamy na razie pokażę na zwykłym exception, a później sobie powiem o dokładnej strukturze. Natomiast to, co robię, to otaczam mój kod blokiem try-catch. Mhm. Jak to działa? No, to jest dość intuicyjne. try, czyli tak naprawdę tutaj spróbuj wykonać ten fragment kodu, ale jeżeli się okaże, że ten kod działa źle, dokładnie, to catch, czyli złap ten wyjątek i obsłuż go w jakiś sposób. I teraz to, co tutaj chcę wam pokazać, to to, że możecie obsłużyć ten wyjątek i dodatkowo za pomocą właściwości, która się nazywa message, wyświetlić informacje o tym danym wyjątku, co się w waszym programie stało.
Czyli kiedy mamy wykonywany kod, który jest w bloku try, tak naprawdę kiedy zajdzie ten wyjątek, to system nam tak naprawdę rzuca obiektem, którym jest właśnie ten exception. Bo jak
słuszna
widzimy,
uwaga.
Jak widzimy, Daniel napisał w nawiasach po tym słowie catch słowo właśnie exception, które myślę, że jest klasą, tak?
Jest klasą i oczywiście za chwilę, jak przejdziemy sobie do slajdów, opowiemy sobie trochę więcej o klasie exception i klasach pochodnych. Natomiast zobaczmy, jak nasz program w tym momencie się zachowa. Już widzę, że wypisał jakąś ciekawą informację. O, index was outside the bounds of the array. Piękna informacja, wiemy, co się stało. Po prostu wyszliśmy poza rozmiar naszej tablicy. Więc jak widzicie, jest to bardzo istotne. No właśnie, ale Borys, bo mówimy sobie o wyjątkach, czyli tak naprawdę mogę mieć jeden typ wyjątku, czy tych wyjątków mogę mieć więcej? Mają typy jakieś swoje?
Jak najbardziej. Widzimy na slajdzie, że tak jak wcześniej poznaliśmy hierarchię w ogóle klas, czyli tak naprawdę taki mechanizm dziedziczenia, tak również na tym slajdzie widać, że no, wyjątki też dziedziczą z jakiejś klasy bazowej. W tym momencie jest to klasa exception, czyli jest to tak naprawdę klasa, która tworzy nam obiekt wyjątku, ale jakiego typu ma być ten wyjątek, tak naprawdę zależy od tego błędu. I w tym momencie, jak posłużyliśmy się przykładem tablicy i wykraczania poza indeks, moglibyśmy tak naprawdę użyć specyficznego wyjątku, który się nazywa index out of range exception.
Zgadzasz.
Ale Daniel użył klasy exception, ponieważ jest to, pamiętajmy, w polimorfizmie, klasa bazowa, możemy użyć jak najbardziej tej klasy, by wyświetlić komunikat, jaki w tym momencie rzucamy. Na przykładzie slajdów widać, że istnieją również inne wyjątki, jak na przykład system exception czy application exception. Jest naprawdę masa tych wyjątków.
Bardzo dużo.
I możemy je podejrzeć tak naprawdę podczas czasu kompilacji programu, jeśli nam się coś stanie.
Tak. Do tego, Borys, co powiedziałeś, ja chciałbym dodać jedną rzecz. Jeżeli i wróćmy tutaj może do Visual Studio. Ja chciałem dodać jedną rzecz, że jeżeli piszecie wasze programy, to dobrą praktyką, o których też będziemy mówić, jest to, żeby obsługiwać jak najwięcej typów tych wyjątków, bo to, co ja tutaj teraz zrobiłem, napisałem exception, czyli klasę tak naprawdę bazową.
Czyli zakładasz, że z góry może wystąpić jakiś wyjątek, ale konkretnie jaki, to
jaki,
nie wiesz.
Nie wiem, bo tak naprawdę exception obsłuży mi wszystkie, ale jeżeli chcemy naprawdę zwięźle programować, dobrze programować, to ja tutaj zamiast exception powinienem zrobić index out of range exception, czyli zmienić
tak
ten
jest.
Typ wyjątku na tą klasę rzeczywiście, bo ja wiem, że mogę wyskoczyć poza index. Natomiast mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, Borys. Jeśli się okaże, że wyskoczył jakiś inny niespodziewany błąd, bo powiedzmy, że kod jest bardziej zaawansowany niż tworzenie tablicy, to oprócz tego ja mogę.
Czyli piszemy w tym momencie od szczególnego wyjątku do ogólnego. Czyli
tak.
Lecimy kaskadowo tak naprawdę, zakładając, że może wystąpić jakiś szczególny wyjątek w tym naszym bloku kodu, ale na końcu, mimo że uważamy, że zrobiliśmy wszystko dobrze, zawsze dobrze jest właśnie napisać o klasie takiej bazowej exception, że może jeszcze jakiś wyjątek obsłużyć, no to wyświetlimy jakiś stosowny komunikat.
Dokładnie, więc to jest bardzo, bardzo istotna cecha i też należy zwracać na to uwagę, jeżeli będziecie pisać wasze programy, to starajcie się jak najwięcej tych typowych wyjątków dla jakichś zachowań programów obsłużyć, natomiast awaryjnie możecie na samym końcu umieścić taką ogólną klauzulę exception, jeśli się okaże, że jakiś dodatkowy exception tutaj może się pojawić. No właśnie i tu już tu jest przykład na slajdzie, tak? My sobie go zrobiliśmy w Visual Studio, ale to jest dla was, żebyście zobaczyli. Ale tutaj jest jeszcze bardzo ciekawy fragment kodu, który nazywa się Finally.
Mhm, właśnie, co to jest?
No właśnie, co to jest? Finally, bo jeżeli tworzymy sobie kod, jak spojrzymy na przykład na ten slajd, tworzymy sobie tablicę, odwołujemy się do elementu o 10 indeksie, no i obsługujemy wyjątek, że wyjechaliśmy poza rozmiar naszej tablicy. Ale możemy dać jeszcze blok finally i to już się stosuje w bardziej złożonych programach i tu za chwilę podam przykład, natomiast blok finally wykona się zawsze. Czyli zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, jeżeli w moim bloku try wyskoczy mi wyjątek, to dalszy kod w bloku try nie jest kontynuowany, od razu program przechodzi do bloku catch. Natomiast w bloku finally możemy umieścić te wszystkie instrukcje, które chcemy, żeby się wykonały, pomimo tego, że wyjątek został rzucony. Gdzie to ma na przykład zastosowanie? Powiedzmy, że robicie program, który będzie pobierał jakieś informacje z internetu w postaci tekstu, powiedzmy. I teraz w bloku try próbujecie zaciągnąć te dane z internetu i dodatkowo otwieracie strumień. O strumieniach nie będziemy akurat mówić sobie w tym kursie.
Ale po prostu coś specjalnego, co może wyciągnąć nam dane z tego połączenia.
Tak, więc otwieracie połączenie, żeby czytać dane, ale się okazało, że coś poszło nie tak, na przykład konwersja tych danych nie udała się. I teraz wchodzimy do bloku catch, oczywiście wyświetlacie komunikat użytkownikowi, że słuchaj, konwersja się nie powiodła, bo był wyjątek. Natomiast w bloku finally mogę umieścić na przykład zamknięcie mojego połączenia.
Bo tutaj o dziwo, że garbage collector naprawdę nam sprząta to wszystko, takie właśnie rzeczy jak połączenie z bazami danych, czy połączenie właśnie strumieniowe, żeby wyciągnąć coś z tego połączenia na przykład ze strony internetowej, musimy obsłużyć sami. O tym również nie będziemy mówić, ale tak jak Daniel wspomniał, wszystkie instrukcje, które się wykonają finalnie, tak jak sama nazwa wskazuje finally, musimy wrzucić do tego bloku, żeby po prostu tak. Raz a dobrze na zawsze coś wykonać.
Czy to otwarcie strumienia do czytania czegoś z sieci, czy też otwarcie połączenia do bazy danych, zawsze w bloku finally możemy obsłużyć te wszystkie elementy, które nie będą wrzucone w bloku try, czyli na przykład zamknięcie połączenia z bazą danych. Chcemy, żeby to zawsze, pomimo tego, że zostanie wyrzucony wyjątek, żeby ten blok kodu, ten fragment danego kodu się wykonał. No właśnie, więc to były wyjątki w języku C-Sharp i oczywiście sobie pokazaliśmy przykłady, więc liczymy na to, że wy również będziecie takie przykłady sobie realizować i powtarzać je w domu, także zachęcamy was. A już w następnym module opowiemy sobie o zdarzeniach w języku C-Sharp. Bardzo, bardzo obszerny, ciężki temat. Natomiast postaramy się go przybliżyć wam w jak najbardziej przystępny sposób, tak żebyście mogli go w łatwy sposób przyswoić. Także zostańcie z nami i do zobaczenia.